Jezus powiedział do swoich uczniów: gdy przyjdzie Paraklet, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, on zaświadczy o mnie, ale wy też świadczycie, bo jesteście ze mną od początku. Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy, bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje, dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi. Oto słowo Pańskie. Moi kochani, treść tej dzisiejszej niedzieli, którą przeżywamy pod znakiem Ducha Świętego, wcale nie jest łatwa do zrozumienia, bo kto z nas może pojąć Ducha Świętego, w ogóle rzeczywistość duchową, jeśli jest ona przecież dla nas niewidzialna, czyli nie do zdefiniowania, czyli nie do pojęcia. A mimo wszystko my staramy się opisywać mniej lub bardziej trafnie, jak ta rzeczywistość duchowa funkcjonuje, jak działa Duch Święty. W ogóle potrafimy powiedzieć, że rzeczywiście ten boski duch działa. Skąd my to wszystko wiemy? Czasami w szkole się słyszy: proszę księdza, co to za bajeczki? Jaki duch? Jakie duchy? Ja głęboko w to wierzę, że prawda o Trójcy Świętej jest prawdą. Mało tego, ja wiem, że to prawda i może czasami nie potrafię tego opisać, to po prostu czuję to. Skąd Kościół wie o istnieniu Ducha Świętego? Dlaczego staramy się opisywać to, co jest nieuchwytne, niewidzialne? Bo po drugie, czytamy o tym w przekazie ewangelistów i autorów natchnionych, czytamy to w Bożym Słowie, a po pierwsze, widzimy owoce działalności Ducha Świętego w naszym życiu. Po owocach Jego działalności my jesteśmy w stanie powiedzieć, że Jezus rzeczywiście nie blefował, ale mówił prawdę. Słyszeliśmy w czytaniu: gdy przyjdzie Paraklet, Duch Prawdy, On zaświadczy o mnie. Kiedy przyjdzie Duch Prawdy, po raz kolejny Jezus pokaże człowiekowi, że mówił prawdę, że był do końca prawdziwy w swoim posługiwaniu. Tym samym mówił prawdę o tym, że nas zbawi, że da nam możliwość wejścia do nieba. Muszę o tym powiedzieć, chociaż wiele razy już mówiłem to przy różnych okazjach, jak ja sobie tłumaczę egzystencję Ducha Świętego. Mówiłem o tym w szkole, mówiłem o tym bierzmowańcom, prawdopodobnie już na kazaniu też kiedyś mówiłem, ale jeszcze raz powiem. Tak jak Jezusa przyrównujemy w przypowieściach do krzewu winnego, porównujemy Go do głowy ciała, które nazywa się Kościół, porównujemy po to, żeby jeszcze bardziej zrozumieć misję Jezusa Chrystusa tutaj na ziemi, tak Ducha Świętego ja porównuję do wiatru. Ten obraz jest mi jakoś szczególnie bliski i pomocny. Zresztą zobaczcie, jak dziś pierwsze czytanie opisuje Ducha Świętego. Nagle spadł z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru. Duch Święty jest jak wiatr, którego przecież nie widać. Nie da się zobaczyć wiatru, a przecież wszyscy doskonale wiemy, że on jest. Skąd to wiemy? Bo widzimy skutki jego działania, bo widzimy, jak porusza korony drzew, bo widzimy, jak kształtuje fale na morzu. Czujemy też, jak nam czasami po poliku powieje. Wiemy, że wiatr jest, chociaż go nie widzimy. Wiatr niewidoczny, taki niepozorny, a ma nieraz rzeczywiście wielką moc. Potrafi nam przelecieć przez palce i potrafi zmieść dom z powierzchni ziemi. Taki jest wiatr, taki też jest Duch Święty. I nie twierdzę, że to porównanie jest idealne, doskonałe, ale mi osobiście ten obraz bardzo pomaga. Moi kochani, ta dzisiejsza uroczystość Pięćdziesiątnicy, bo dzieje się to 50 dni po zmartwychwstaniu Pana, ta uroczystość zesłania Ducha Świętego zawsze kojarzyła mi się z czymś bardzo spektakularnym. Zresztą usłyszeliśmy opis tego wydarzenia. Gwałtowny wiatr napełnił cały dom, w którym przebywali uczniowie. I do tego jeszcze te ogniste języki. Zaczęli nagle mówić obcymi językami. To rzeczywiście musiało być bardzo cudowne wydarzenie. Ale przecież tak naprawdę był to moment, w którym Bóg zaczął nam się objawiać w sposób zupełnie inny niż dotychczas. Już nie w żyjącym obok nas Jezusie, którego można posłuchać, którego można podziwiać i chwalić za te cuda, które czynił. Bóg zaczął nam się objawiać w sposób ukryty, bardzo cichy, bardzo prosty, pokorny. I stąd może dzisiejsza nasza trudność w odnalezieniu Pana Boga w naszym życiu. My byśmy pewnie też chcieli tak spektakularnie zobaczyć rękę z nieba wychodzącą, która ustrzeże autobus przed wypadkiem. Albo może usłyszeć jakiś gruby, donośny głos z nieba, mówiący do złodzieja, no lepiej się nie włamuj, bo to nie po Bożemu, bo tak nie można. Ale mimo wszystko Bóg nas strzeże, Bóg do nas mówi, już nie tak spektakularnie, ale w zupełnie inny, bardzo prosty sposób. Poprzez nasze natchnienia, poprzez sakramenty. No i rzecz jasna, przez Pismo Święte. W każdym razie, każdy nasz kontakt z Panem Bogiem, każda próba pielęgnowania więzi z Nim, zawsze odbywa się za sprawą Ducha Świętego, tej trzeciej boskiej osoby. Bo to dzięki Niemu w ogóle jesteśmy w stanie myśleć o Panu Bogu. Dzięki Niemu także sakramenty stają się nie tylko znakiem, który coś tam oznacza, ale znakiem, który się wypełnia. To znaczy, jeżeli kapłan mówi, to jest ciało moje w imieniu Chrystusa, to jest krew moja, to rzeczywiście chleb i wino stają się ciałem i krwią Pana Jezusa. Gdyby nie Duch Święty, tego by nie było. Kapłani nie są żadnymi magikami, ale są narzędziami Pana Boga, który mocą swojego ducha właśnie przez nas, przez nasze ręce dokonuje ofiary na ołtarzu. Albo wczoraj na przykład przeżywaliśmy święcenia kapłańskie i tam w czasie liturgii biskup też nałożył ręce na kandydatów. Po co? Bo nie swoją mocą czyni ich prezbiterami, czyli kapłanami, czyli księżmi. Przecież czym jest ludzka moc wobec drugiego człowieka? Wszyscy jesteśmy równi. Jaką biskup miałby moc, taką swoją ludzką, żeby czynić ich księżmi, kapłanami? Żadną. Ale czynił to właśnie mocą Ducha Świętego. I właściwie każdy sakrament po kolei można by tak rozszyfrowywać. Każdy sakrament, który jest znakiem, który nie tylko coś oznacza, ale w którym się coś wypełnia, dokonuje. No dobrze, a co z Pismem Świętym? Tutaj to już w ogóle widzimy, jak Duch Święty działa. Przecież dla nas najważniejszym w Piśmie Świętym jest to, że przyszedł na świat Jezus Chrystus, który nas usprawiedliwił, czyli który dał nam zbawienie. I do tego przygotowuje nas Stary Testament, a relacjonuje to Nowy Testament. Zresztą o Jezusie mówimy, Boże Słowo, Słowo, które stało się ciałem. Ale jak się to stało? Jak Słowo mogło stać się ciałem? No właśnie, za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Można więc powiedzieć, że Duch Święty to jest ten, który sprawia, który czyni to wszystko, co Stworzyciel mówi. Duch Święty to taka moc stwórcza Boga. Więc przez Ducha Świętego mamy już kogo opisywać w Piśmie Świętym, Pana Jezusa. Ale potrzeba teraz kogoś, kto spisze nam to Słowo Boże, żeby mogło ono trwać, żebyśmy dzisiaj mogli je usłyszeć w Kościele. Więc mamy proroków, mamy ewangelistów, mamy redaktorów listów. Oni też sami sobie tego nie wymyślili, co napiszą, że w ogóle spiszą. Oni też zostali natchnieni, mówimy o nich autorzy natchnieni. znowu mocą Ducha Świętego. Dlatego właśnie w Trójcy Świętej nie ma ważniejszej i mniej ważnej osoby. Owszem, my mówimy, że Kościół jest chrystocentryczny. To znaczy, że Jezus Chrystus dał mu początek, bo to On ofiarował się za nas. On jest w centrum, jest głową Kościoła. Owszem, mówimy na Stworzyciela świata, Ojciec, co z kolei może nam sugerować, że to On jest w Trójcy najważniejszy. Ale zobaczmy, że bez Ducha Świętego my nie potrafilibyśmy dostrzec ani Ojca, ani Syna. Bez Ducha Świętego choćby Bóg mówił, niech się stanie światłość, niech się stanie człowiek, niech się staną zwierzęta, rośliny i tak dalej. Bez Ducha Świętego nie stałoby się. Prawdopodobnie by nas po prostu nie było. Więc zobaczmy, jak wiele zawdzięczamy Duchowi Świętemu. Mówiąc o Duchu Świętym, chciejmy w końcu poszukać Go w naszych czasach, w naszym sercu, w naszym życiu. Bo owszem, my skutki działania wiatru cały czas widzimy, cały czas czujemy, chociażby jak będziemy wracać do domu, to na pewno troszkę poczujemy tego wiatru, chociaż go nie widać. Ale jak poczuć albo doświadczyć działania Bożego Ducha? Ta sprawa jest opisana w dzisiejszym drugim czytaniu. Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim cnotom nie ma prawa, a raczej prawo nie staje w konflikcie. Nie jestem pewien do końca, czy to dobry wniosek, ale utwierdzam się w przekonaniu, że człowiek poszukujący, a więc nie posiadający u początku swojego dojrzałego życia tych przymiotów miłości, radości, pokoju, opanowania itd., jest w stanie szybciej dostrzec działanie Ducha Świętego, bo kiedy szuka, stara się gdzieś tam własnymi siłami być uprzejmym, cierpliwym, potrafić kochać, być opanowanym. Okazuje się często, że nie da się ich znaleźć w sobie, bo taka czy inna sytuacja życiowa, bo takie czy inne usposobienie do życia, inna osobowość. I wtedy zaczyna się tych przymiotów szukać jakby poza sobą i znacznie łatwiej można się wtedy natknąć na Pana Boga, który właśnie przez Ducha Świętego zaczyna działać na tą osobę. I może właśnie dlatego błogosławieni ubodzy w duchu, może właśnie dlatego błogosławieni, którzy się smucą, błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem oni szybciej zobaczą działanie Ducha Świętego w ich życiu, szybciej będą w stanie powierzyć swoje życie Panu Bogu, a nie swoim ludzkim siłom albo majątnościom. Moi kochani, hasło tego roku duszpasterskiego brzmi: jesteśmy napełnieni Duchem Świętym. I to jest prawda. Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym. Sakrament Chrztu Świętego, sakrament bierzmowania napełnia nas nim, umacnia nas w Duchu Świętym. Ale jak bardzo my musimy się starać, by tego Ducha Świętego doświadczać. Jesteśmy nim napełnieni, a jak rzadko potrafimy go doświadczyć w naszym życiu. Dlatego właśnie, moi kochani, prośmy Pana Boga w naszych modlitwach o to, by pomagał nam otwierać się na Jego działanie. I to nie tylko w modlitwie, nie tylko w sakramentach, chociaż także, ale przede wszystkim w naszej codzienności, tam, gdzie jest nam najbardziej potrzebny.